Dzisiaj będziemy głosić kolejną część, szóstą już część naszej serii kazań pod tytułem Ojcze Nasz. I dzisiejsze nauczanie zatytułowane jest Przebaczenie. Mamy referencje biblijne, fragmenty biblijne, które mówią nam o tym, gdzie Jezus na ten temat powiedział. I tak jak mówiłem, modlitwa pańska zwana Ojcze Nasz od pierwszych słów tej modlitwy, tak zwana modlitwa pańska zapisana jest w dwóch miejscach. Pierwsze to jest Ewangelia Mateusza 6 i tutaj dzisiaj przeczytamy sobie 12 werset, a potem Ewangelia Łukasza 11, 4 werset. Strona, jak widzicie, jest wyświetlona, więc śmiało zachęcam. I w 12 wersecie Ewangelii Mateusza 6 rozdziału czytamy: i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ewangelia Łukasza 11,4 mówi to troszeczkę inaczej, czy przedstawia ten fragment, te słowa troszeczkę inaczej. I dzisiaj sobie troszeczkę powiemy o tym, o tej wersji. I odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. Mamy więc troszeczkę zróżnicowany przekaz tej prośby, tego fragmentu. Tak precyzyjnie, gdybyśmy chcieli oddać ten tekst, to Mateusz mówi: i odpuść nam winy bądź długi nasze, jak i my uwolniliśmy dłużników naszych, czy winnych nam. To jest wersja Ewangelii Mateusza, taka bardzo dosłowna, z greki przetłumaczona. Łukasz natomiast stawia sprawę troszeczkę inaczej. I odpuść nam grzechy nasze, bowiem my sami odpuszczamy każdemu dłużnemu, czy każdemu winnemu nam. I tutaj, żebyśmy dobrze zrozumieli przekaz, co chce nam powiedzieć Mateusz w swojej wersji, musimy sięgnąć do Łukasza. Dlatego, że gdy spojrzymy na ten tekst i odpuść nam winy nasze, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, powstaje pewna taka nieprawidłowa do końca myśl, że Bóg nie odpuści, nie przebaczy nam naszych win, jeśli my najpierw nie odpuścimy komuś. I to nie jest do końca precyzyjna myśl, jaką przekazuje Nowy Testament. Więc abyśmy dobrze zrozumieli, co Mateusz przekazuje w tej swojej wersji modlitwy pańskiej, chciałbym, żebyśmy poznali, co mówi na ten temat Łukasz dokładnie. Więc aby zrozumieć, co ma na myśli Mateusz, warto poznać, co mówi Łukasz. I w Ewangelii Łukasza ten tekst, jeszcze raz przypomnę, brzmi tak: i odpuść nam grzechy nasze, i to jest ta zasadnicza różnica. U Mateusza nie występuje rzeczownik grzechy, bowiem my sami odpuszczamy każdemu dłużnikowi, czy dłużnemu, winnemu nam. I tutaj jest taka trochę ciekawa gra słów. Po pierwsze, w kulturze heleńskiej, greckiej, w której wychował się Łukasz, ewangelista Łukasz, w której funkcjonował i do której pisał swoją Ewangelię Łukasz, inaczej patrzy się na problematykę grzechów, a inaczej na problematykę długów. Bo musimy wiedzieć, że Łukasz pochodził z Antiochii. Przypuszcza się, że ewangelista Łukasz pochodził z Antiochii i gdy pisał swoją Ewangelię, zbadał ją dokładnie, o czym zresztą mówi prolog do tej Ewangelii, i spisał dzieje Jezusa tak, aby zrozumieli te dzieje ze wszystkimi problemami kulturowymi, wyrażeniami, żeby zrozumieli te dzieje odbiorcy nieżydowscy. Czyli Grecy, Syryjczycy, Egipcjanie, ale generalnie jego Ewangelia była skierowana do kół heleńskich, do społeczeństwa wychowanego w kulturze greckiej. Dlatego Łukasz ujmuje pewne rzeczy inaczej troszeczkę niż Mateusz. Mateusz pisał swoją Ewangelię do Żydów. Stąd w Ewangelii Mateusza jest bardzo dużo proroctw Starego Testamentu, gdzie u Łukasza tych proroctw jest bardzo niewiele. Dlatego, że chrześcijanie z kultury heleńskiej nie do końca rozumieli specyfikę przekazu Starego Testamentu. Więc gdy Łukasz pisał, przekazywał ten epizod, gdy Jezus uczył swoich uczniów, jak mają się modlić, ujął słowa Jezusa właśnie w taki ciekawy sposób. Nie mówił tylko o winie i odpuść nam nasze winy, ale rozdzielił dwie rzeczy. Powiedział o odpuszczeniu, przebaczeniu grzechów, które ma związek z odpuszczeniem długów. W kulturze heleńskiej grzechy były przypisane do sfery religijnej. Grecy nie mogli zgrzeszyć przeciwko człowiekowi. Nie było grzechu przeciwko człowiekowi. Było tylko przestępstwo. I więc nie było mowy o wymiarze duchowym, nie było mowy o wymiarze transcendentnym. Grzech, ten rzeczownik, był przypisany do sfery religii i odnosił się do bóstwa. Natomiast długi, winy, to był zwrot, który funkcjonował na bazie prawa cywilnego i był przypisany do relacji międzyludzkich. Człowiek nie mógł być Bogu nic dłużny. Człowiek był dłużny drugiemu człowiekowi. Człowiek nie mógł być winny względem Boga, człowiek był winny względem człowieka, drugiego człowieka. Dlatego rozdzielenie tych dwóch sfer jest interesującą grą słów, ponieważ jeśli dodamy do tego jeszcze taki ciekawy szczegół, że Łukasz przekazuje i odpuść nam grzechy nasze, a więc liczba mnoga, jak i my odpuszczamy dłużnikowi naszemu. Liczba pojedyncza, dłużnik. Zróżnicowanie liczby mnogiej i pojedynczej pokazuje parę rzeczy, ale między innymi to, iż sugeruje wielość grzechów człowieka względem Boga, ale niewiele długów względem człowieka. Innymi słowy, ja dużo zgrzeszyłem względem Boga, ale wobec mnie niewielu ludzi jest winnych. To jest ciekawa sugestia, ponieważ może rodzić bardzo interesujące wnioski co do problematyki w ogóle przebaczenia. Jeżeli jest więcej moich grzechów względem Boga niż długów ludzi wobec mnie, a On mi przebaczył, to, jaki jest logiczny wniosek, o wiele łatwiej ja powinienem przebaczać ludziom. Jeżeli grzechów moich względem Boga jest bardzo dużo, ale win ludzi wobec mnie jest o wiele mniej, to komu jest łatwiej co przebaczyć? Mi małą ilość, czy Bogu wielką ilość? Na chłopski rozum. No mi jest łatwiej, bo mam mniej. I ta gra słów, te zwroty są niezwykle ważne. To są takie niuanse językowe, ale one nie po to są zawarte w tekście, żeby je po prostu pominąć. Warto je dostrzec. W modlitwie Ojcze Nasz prośba o odpuszczenie grzechów pojawia się po prośbie o zaspokojenie potrzeb związanych z jedzeniem, utrzymaniem, egzystencją. Tak, najpierw modlimy się: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Tak? I przebacz nam nasze grzechy. Innymi słowy, w ten sposób jest tu też zawarta pewna ciekawa myśl. Człowiek napotyka w swoim życiu tutaj na ziemi nie tylko problem przetrwania. Twoim problemem nie jest tylko, co zjesz i w co się ubierzesz. Problemem, tak w ogóle to mi jest ciepło, jak mówimy o ubraniu. Problemem człowieka jest również zło, które jest w jego życiu i które spotyka w swoim życiu. Zło odnosi się zarówno do relacji człowieka z Bogiem, jak i odnosi się do naszej relacji z człowiekiem. Zarówno w jednej, jak i w drugiej relacji spotykamy bądź czynimy zło, bądź ono jest czynione nam. Dlatego musimy sobie teraz odpowiedzieć na proste pytanie, ale warto odpowiedzieć sobie na nie dosyć rzetelnie. Jak Bóg odpuszcza grzech? Jak Nowy Testament przekazuje mechanizm odpuszczenia grzechów, przebaczenia naszych grzechów. Skoro modlimy się, przebacz nam grzechy nasze i tych grzechów jest bardzo dużo i zwracamy się z tą modlitwą do naszego niebiańskiego Ojca, jak to się dokonuje? Zrozumienie tego jest bardzo ważne, abyśmy nie utracili pewnych cennych, ale kluczowych, fundamentalnych, istotnych prawd Nowego Testamentu. Przebaczenie grzechów opiera się na dziele krzyża i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Amen? To jest być może dla nas truizm już, być może bardzo dobrze to wiemy, ale nie ma innego sposobu, żeby twoje i moje grzechy zostały przebaczone, jak tylko dzieło Jezusa. Popatrzcie, to już stawia sprawę inaczej niż to, jak powiedzieliśmy sobie wcześniej. Niektórzy mówią o tym, że najpierw my musimy odpuścić komuś grzechy, żeby nam zostały odpuszczone grzechy. Czyli kolejność, najpierw robię coś ja, potem robi w zamian coś Bóg. Jakby w odpowiedzi na to, co ja robię, jako zapłatę za to, co ja robię. I to jest bardzo niebezpieczne postawienie sprawy. Ponieważ uzależniamy przebaczenie naszych grzechów od tego, co my zrobimy. Więc jeśli nie uda ci się komuś przebaczyć grzechów, odpuścić komuś jego win względem siebie, to w tym momencie zamykasz sobie drogę do swojego przebaczenia swoich własnych grzechów ze strony Boga, tak czy nie? A może zdarzyć się, że ktoś z nas będzie miał problem z przebaczeniem, odpuszczeniem winy drugiego człowieka względem nas? Przecież odpuszczenie komuś jego win względem nas czasami zabiera nam bardzo dużo czasu. Przebaczenie to nie jest tak. Czasami jest to głęboki proces uzdrowienia, uleczenia wewnętrznego. Jeżeli więc byśmy uzależniali przebaczenie naszych grzechów od naszego przebaczenia win innym ludziom, to bieda. To ciągle wielu z nas byłoby w swoich grzechach. To jest bardzo niebezpieczna teza. Uwaga. Dlatego Boży mechanizm przebaczenia, Bożego przebaczenia naszych grzechów został objawiony w dziele krzyża, a więc w śmierci Jezusa Chrystusa oraz w Jego zmartwychwstaniu. Nie będziemy tego mechanizmu dokładnie teraz tłumaczyć. Ufam, że wiecie, jak ten mechanizm, na czym ten mechanizm polega. Ale to jest jedna część. Boży mechanizm przebaczenia nam grzechów polega na tym, że Bóg w Chrystusie Jezusie w swojej wielkiej łasce zrobił jedno, zrobił swoją część i to jest dzieło dokonane, zamknięte, tutaj już się nic nie da zrobić, nic się nie można do tego dodać. Dlatego Jezus powiedział, wykonało się. Amen? Niemniej jest druga strona medalu. Aby to przebaczenie, ten mechanizm Bożego przebaczenia stał się skuteczny w życiu każdego pojedynczego człowieka, ten człowiek musi uwierzyć w to, co Jezus zrobił na krzyżu. Innymi słowy, przyjąć przez wiarę to, co Jezus już zrobił. Jeśli tego nie przyjmiemy przez wiarę, nie mamy przebaczonych grzechów, chociaż one są już przebaczone. Aś powiedział teraz, bracie. To jest nielogiczne, to jest bardzo logiczne. Tylko trzeba pomyśleć. Jeżeli dziś ktoś przyszedłby do ciebie i powiedział, mam dla ciebie wielki, wspaniały dar, który uwalnia cię, uwalnia całe twoje życie od wszystkich problemów. Ten dar jest. Co potrzebujesz zrobić, aby być posiadaczem tego daru? Przyjąć go, tak jest. W mechanizmie przyjęcia jest wiara w to, że człowiek, który przyszedł do nas i chce nam dać ten dar, jest dla nas wiarygodny, że ja wierzę w to, że on chce mi dać ten dar. Więc mechanizm przyjęcia polega na uwierzeniu i wzięciu do swojego życia. Przyjęciu do swojego życia. Wyciągnięciu ręki, chwyceniu i w zabraniu. Które dziecko dostało prezent od Mikołaja? Super. Wyobraźcie sobie sytuację. Przychodzi Mikołaj i mówi, mam dla ciebie prezenty. A dziecko tak wystraszone, że chowa się za mamusię. między nogami. Co to za gościu? Mam dla ciebie prezent, ale dziecko się chowa. Chodź, mam dla ciebie wspaniały prezent, ale dziecko się chowa. Napisałeś list do Mikołaja, chciałeś kolejkę? No to chodź. Dlaczego? Ona się boi. Ja mówię teraz, ja mam w pamięci taką jedną gwiazdkę sprzed wielu, wielu lat, jak nasza córeczka Oliwka była bardzo mała i przyszedł do nich prawdziwy Mikołaj. Wiecie, się wystraszyli tak niesamowicie, jakiś gościu biały, taki czerwony. Biało-czerwony, tak. I dokładnie mój siostrzeniec, który dzisiaj niedawno skończył właśnie 18 lat, wtedy był taki mały, że się schował i się bał do tego Mikołaja podejść. Mikołaj miał wspaniałe prezenty, ale w życiu Romana. Dokładnie jest tak samo z przebaczeniem naszych grzechów. Możesz nie wierzyć w Jezusa, możesz nie wierzyć w to, że On ma dla ciebie wspaniałe rzeczy, że On przygotował dla ciebie wszystko, że w swojej pełni łaski ma już wszystko dla ciebie przygotowane, a więc również i przebaczenie grzechów. Jeżeli nie będziesz w to wierzył, nigdy nie staniesz się posiadaczem tych wspaniałych darów i prezentów. Nigdy. Możesz się schować za nogami strachu, niewiary, tradycji, czegokolwiek tam, co ci tam diabeł wcisnął do łba. Używam celowo dosadnie takich określeń, ponieważ dla mnie to jest niesamowite. Wiecie, Polacy bardzo nie umieją przyjmować prezentów. Bardzo. A wiecie, po czym to poznaję? Gdy obdarowuję, wielu ludzi jest skonfudowanych. A czemu? A ja nic nie zrobiłem. Ciesz się. Jeżeli dają ci dar, po prostu go przyjmij, podziękuj i raduj się. Jaką rodzice mieliście radość, gdy wasze dzieci otwierały prezenty? Otwierały i wow! Cieszyliście się razem z nim? Ale była satysfakcja. Dobry prezent kupiłem, ale świetnie. Moje dziecko się cieszy, super, ale fajnie. A jak się czujecie, gdy komuś wręczacie prezent, a on mówi, dziękuję. Wtedy poziom satysfakcji jest bliski zeru, prawda? Tak samo jest z Bogiem. On przychodzi do nas ze wspaniałym prezentem przebaczenia grzechów i wieloma innymi niesamowitymi prezentami, darami. I teraz, jeżeli my nie chcemy tego przyjąć, on mówi, ale dlaczego mi robisz to? Ja zapłaciłem tak wielką cenę, żebyś się tym cieszył. Dlatego Bóg najbardziej się cieszy, gdy ludzie przyjmują to, co On im daje, gdy skaczą z radością. Dlatego mamy czas uwielbienia w czasie naszego nabożeństwa. Dlatego dzisiaj mówię, można tańczyć. Dlatego, że to jest absolutnie uprawnione cieszyć się darami, które nasz tatuś dał. I Kościół to jest bardzo dobre miejsce, żeby się tym cieszyć. I nabożeństwo to jest bardzo dobry czas. Wracając do przebaczenia. Jeśli ktoś prosi o odpuszczenie grzechów, modląc się tymi słowami i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, to tak naprawdę musi określić najpierw swoją postawę względem krzyża. Modlisz się o odpuszczenie grzechów? Chcesz, żeby Bóg ci przebaczył twoje grzechy? A jaki jest twój stosunek do tego, co Jezus zrobił? Gdybyśmy dzisiaj poszli na ulicę koło brzegu i zrobili sondę między mieszkańcami, czy chciałby pan mieć przebaczone wszystkie swoje grzechy? Jak myślicie, jaka by była odpowiedź ludzi? Jeżeli tylko mają trochę sumienia w sobie, powiedzieliby oczywiście, że chcę. Wszyscy ludzie by chcieli wtedy mieć odpuszczone grzechy. I bardzo ważne pytanie. Super, że chcesz mieć odpuszczone grzechy, ale jaki masz stosunek do krzyża? Do tego, co Jezus zrobił na Golgocie, do Jego zmartwychwstania. Dlatego na sądzie ostatecznym padnie tylko jedno pytanie. Czy chodziłeś do zboru zielonoświątkowego, tak? Pewnie, że nie. Co zrobiłeś z moim synem? To pytanie padnie. Co zrobiłeś z moim darem? Co zrobiłeś z moim synem? I teraz to jest pytanie o to, czy ludzie chcą uwierzyć w to, co Jezus zrobił. W całą pełnię tego, co Jezus zrobił. Na temat tej pełni za chwilę powiem sobie coś więcej. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że tak naprawdę chodzi tutaj o coś niezwykle głębokiego i przejmującego. Tak naprawdę mówimy tutaj o spotkaniu z Bożą miłością. Odpuszczenie naszych grzechów to nie jest tylko kwestia zapłaty. To już się stało. Jezus spłacił wszystkie twoje długi. Wszystkie twoje grzechy są już przebaczone. Amen. Ale teraz nie chodzi o to, żeby człowiek przyszedł, powiedział: przebaczyłeś moje grzechy? Spłaciłeś je wszystkie? Super, biorę to. Ekstra, fajnie. Cześć. Wziąłem i żyję po swojemu. Nie o to chodzi. Bogu chodzi o jeszcze coś więcej. Bóg nie po to rozwiązał, czy załatwił problem naszego grzechu, żebyśmy my tylko wzięli, skorzystali, a dalej żyli po swojemu, dlatego że znowu będziemy generować swoje grzechy. To tak jak ja byłem katolikiem, szedłem do spowiedzi, wyspowiadałem się, ksiądz zapukał 3 razy, odchodziłem, mówię: jestem wolny, no to co teraz robimy? Dalej żyjemy po swojemu. Oczywiście, gdy człowiek odchodził, musiał najpierw odbyć pokutę i nie myślał od razu o szaleństwach, tak? Miał głębokie postanowienie poprawy. Ale natura człowieka jest taka, że choćbyśmy bardzo głęboko postanowili poprawić się, i tak się nie poprawimy. Sami z siebie. Dlatego spowiedź uszna jest absolutnie absurdalna. Już pomijam w ogóle fundamenty teologiczne. Jedziemy dalej. Więc tak naprawdę chodzi tutaj o coś głębszego. Bóg chce, abyśmy spotkali się z Jego miłością. Bóg po to posłał Syna na krzyż, gdyż po pierwsze umiłował nas, a po drugie chciał nam zaoferować tą miłość, abyśmy spotkali się z Jego miłością. Gdy spotykamy się z Jego miłością, doświadczamy głębokiej zmiany. To jest bardzo ważne, bardzo popularne ostatnio z racji minionych wyborów parlamentarnych słowo – zmiana. Bogu nie zależy na tym tak naprawdę, żeby przebaczyć ci twoje grzechy. Ale co ja powiedziałem? Straszna rzecz. Wiecie, na czym Bogu naprawdę zależy? Najpierw, przede wszystkim, żeby zmienić nasze serce. Przebaczenie grzechów bez zmiany naszego serca nie osiąga swojego celu. Tak naprawdę idzie o to, że Bóg chce zmienić twoje myślenie. Bóg chce, żeby nastąpiła w nas głęboka metamorfoza naszej duszy. Dlatego Jezus poszedł na krzyż, dlatego Jezus zmartwychwstał, dlatego Jezus jest objawieniem Bożej miłości. Bóg chce dotknąć naszego serca swoją miłością i swoją miłością przemienić nasze serca. Tak, abyśmy uwierzyli w to, że On jest dobry, że On jest miłosierny, łaskawy i że mamy w Nim przebaczenie. Nie chodzi więc tutaj o transakcję coś za coś. Ja będę dobry, a Ty mi przebaczysz, albo ja odpuszczę i Ty mi odpuścisz. Ale chodzi o przemianę. Przemianę naszych serc. Chodzi o zmianę człowieka pod wpływem Bożej miłości. I potem dopiero następuje odpuszczenie nam naszych win. Więc innymi słowy, to co my robimy w konsekwencji, że odpuszczamy naszym winowajcom, jest efektem, konsekwencją tego, co doświadczyliśmy najpierw z Bogiem. Stąd możemy postawić teraz jeden wniosek. Największy problem z przebaczeniem drugiemu człowiekowi mają ci, którzy sami nie doświadczyli przebaczenia od Boga. Ktoś może powiedzieć: no jak nie doświadczyli przebaczenia? Przecież to się już stało. Amen, to się stało, tylko ty nie wziąłeś tego. I to jest problem. Tak naprawdę wiecie, kogo powinniśmy chrzcić? Tych ludzi, którzy doświadczyli miłości Bożej i którzy wyznają swoją wiarę w Jezusa na podstawie tego, że zrozumieli, przyjęli i zostali przemienieni przez Bożą miłość. Możesz nie znać doktryn zielonoświątkowych, możesz nie znać całej Biblii. Ja jak się nawróciłem, nie znałem Biblii całej. Nawet nie znałem 10%. Jakieś pojedyncze wersety. Nie musisz znać. Na początek najważniejsze jest, czy zostałeś zmieniony w swoim sercu, gdy spotkałeś Jezusa. To jest najważniejsze. Przemiana poprzez dotyk Bożej miłości w nas powoduje, że przyjmujemy Boże przebaczenie, a gdy przyjmujemy Boże przebaczenie, to ma tak kolosalne znaczenie, tak gruntowną zmianę w nas czyni, że wtedy sami stajemy się zdolni, by przebaczać innym. Jeśli dzisiaj ktoś z was nie ma w sobie dość sił, aby przebaczać, spotkaj się z Bożą miłością. Musisz to zrobić, inaczej zeżre cię nieprzebaczenie. Jak rdza zżera żelastwo. Dochodzimy tutaj do bardzo ważnych rzeczy, moi drodzy. Przebaczenie naszych grzechów, odpuszczenie naszych grzechów jest konsekwencją naszej wiary w Chrystusa. Naszej wiary w Chrystusa, która oznacza poddanie się Jezusowi, przyjęcie Jego miłości i za każdym razem, gdy przyjmujemy miłość Jezusa, ona w nas tak niesamowicie działa, że zaczynamy widzieć, otwierają się nasze oczy i widzimy: Jezu, tak naprawdę ja muszę być Tobie poddany, bo bez poddania się Tobie jestem ciągle poza Twoim planem, poza Twoim przebaczeniem, poza Twoim królestwem. Zagadnienie przebaczenia grzechów tak naprawdę dotyczy problematyki, w którym królestwie jesteś. Czy jesteś w Bożym Królestwie, czy jesteś w Królestwie Ciemności? Każdy z ludzi jest w którymś z tych królestw. W którym jesteś? W którym dzisiaj ty jesteś? To jest ważne pytanie. Ja sobie je zadaję codziennie. Bo chociaż narodziłem się na nowo do Królestwa Bożego, to jednak moja dusza może z powodu zaniedbania być jeszcze w Królestwie Ciemności. I wielu chrześcijan niestety może tak żyć. Z jednej strony podjęli decyzję pójścia za Jezusem. Ich duch się narodził na nowo, zostali zrodzeni przez Ducha Świętego z nasienia Słowa do Królestwa Bożego, ale mentalnie, duszewnie mogą ciągle być w Królestwie Ciemności. Więc możemy powiedzieć tak, Bóg najpierw chce dotknąć nas swoją miłością, sprawić przemianę naszego myślenia, a to w naszych tłumaczeniach Biblii jest nazwane pokutą, a więc zmiana naszego sposobu myślenia, zmiana kierunku naszego życia. Następnie Bóg chce wzbudzić w nas wiarę, że tylko On jest naszą szansą, naszą zmianą i pod wpływem tego oczekuje poddania. Jezu, tylko Ty jesteś moim Panem. To jest najprostsze i najstarsze wyznanie wiary chrześcijan. Jezus jest moim Panem. Słowo Pan oznacza panowanie, władzę, rząd, zwierzchność. To Jezus jest Panem mojego życia. Jeżeli ja poddaję się pod panowanie Jezusa, ponieważ zostałem dotknięty Jego miłością, ponieważ przemieniło to moje myślenie i zrozumiałem, że tylko Jezus, w związku z tym ja teraz dopiero zostaję zrodzony do Królestwa. I jestem pod Jego władzą i jestem teraz tylko w jednym królestwie, w Królestwie Bożym. I to zmienia wszystko. I w tym momencie, moi drodzy, staję się zdolny do przebaczenia grzechów innych. To jest innym ludziom. To jest efekt. To jest skutek. Jeszcze raz powtórzmy sobie. Bóg już przebaczył. Bóg już załatwił tę sprawę. Jesteś już pojednany z Bogiem, ale aby to się stało faktem w twoim życiu, musisz to przyjąć. W ten sposób, w jaki przed chwilą opisałem. Poprzez spotkanie z miłością Bożą objawioną w Jezusie, przemianę swojego myślenia poprzez pokutę, tak? I poprzez wiarę i poddanie się Jezusowi Chrystusowi. Wtedy to wszystko, co Jezus ma, a w tym przebaczenie, staje się naszym udziałem. To nas zmienia. To jest przyjęciem Bożej oferty. I to czyni nas zdolnymi do przebaczenia innym. Ktoś może zadać pytanie, czemu to takie jest skomplikowane? To nie jest skomplikowane. No to po co to wszystko? Chodzi o to, żeby wreszcie zmienić rzeczywistość, w której my żyjemy. Moi drodzy, musimy zdać sobie sprawę z bardzo przerażającej rzeczy. Nieprzebaczenie jest plagą. Plagą niszczącą ludzkie życie. plagą niszczącą od wewnątrz człowieka. Nieprzebaczenie jest źródłem mnóstwa chorób i dolegliwości ludzkich dusz i ciał. Niektóre choroby, które objawiają się w naszym ciele, są efektem nieprzebaczenia. Na przykład badania dowiodły, że zdradzone kobiety, które nie odpuściły swoim mężom, częściej zapadają na raka piersi. Ciekawe. Nieprzebaczenie w sferze emocjonalnej, w sferze małżeńskiej powoduje raka piersi. Bardzo często. Duszpasterze, którzy znają pewne zasady funkcjonowania psychosomatycznego człowieka, gdy spotykają się z jakąś siostrą i ona mówi, że ma guza na piersi i że coś się dzieje, bardzo często zaczynają rozmowę od tego: powiedz mi, siostro, a jak układać się z twoim mężem? Bo okazuje się, że tam gdzieś leży źródło powstania tej choroby. Wielu ludzi choruje na przykład na choroby trawienne swojego układu pokarmowego, dlatego że nie żyją w pokoju. Źródłem tych chorób jest brak Bożego pokoju. Ciągły stres, ciągłe napięcie, ciągłe zdenerwowanie, ciągłe toczenie walk, ciągłe zmaganie się z kimś, rywalizacja, zazdrość. Wszystko to są przecież uczynki ciała. One powodują choroby układu pokarmowego. Nieprzebaczenie, wracając już do tego tematu, jest plagą, która niszczy ludzkość od środka. Wiele wojen domowych, na przykład wojna na Bałkanach w latach 90-92, to jest wojna nieprzebaczenia. Gdy poczytacie o tym, to zobaczycie, że tam sąsiad z sąsiadem rąbali sobie głowy, bo nie mieli karabinów, więc używali prymitywnych narzędzi. Chociaż wcześniej żyli przez 30-40 lat obok siebie i się częstowali swoimi gruszkami. To jest niebywałe. Dramat w Ruandzie. To jest dramat nieprzebaczenia. I takich wojen historia ludzkości ma bardzo wiele. A wojen Kargula z Pawlakiem, które nie są zapisane w annałach historycznych, o których wiedzą tylko Kargul i Pawlak, to są wojny nieprzebaczenia. A wojny między kościołami, wiek XVII, wojna trzydziestoletnia, wojna religijna na bazie nieprzebaczenia. I tak dalej, i tak dalej. To jest niesamowite, to jest plaga. Ale ta plaga może dotknąć, my tam o wojnach, ha, ha, ha. Plaga może dotknąć ciebie i twojego męża i twojej żony. Ta plaga może dotknąć ciebie i twojego pracownika w pracy, kolegę z pracy czy koleżankę z pracy. Ta plaga może dotknąć ciebie i twojego wujka i ciocię. Ta plaga może dotknąć ciebie i twojego brata i siostrę w zborze. Nieprzebaczenie jest zarazą, która niszczy nas od środka. Cel więc tej modlitwy odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, jest taki, abyśmy... W zasadzie my się tutaj modlimy o to, żeby Bóg dotykał nas swoją miłością. Dotknij mnie, Panie, tak, abym był tak przemieniony, że już nikomu nie będę miał za złe nic. Będę wolny. Dotknij mnie, Panie, tak swoją miłością, żebym się nie obrażał na nikogo, żebym nie pamiętał już ludziom, że w 45 zrobili mi to czy tamto. Żebym już więcej nie pamiętał, że nie podała mi ręki, jak weszła do zboru. Żebym był wolny. Żebym wreszcie był wolny. Gdy modlimy się tymi słowami, tak naprawdę modlimy się: Panie, dotknij mojego serca, objaw mi prawdziwe dzieło Twojego krzyża, abym i ja mógł dać innym moje przebaczenie. To jest tak naprawdę chodzenie w Bożej miłości. Musimy sobie zadać pytanie, czy doświadczyłem przemieniającego dotyku miłości Bożej? Czy był taki moment w moim życiu, że już to doświadczyłem i że to jest mocne we mnie, że to mnie dotknęło, przemieniło? Czy nadal tego doświadczam? Wiecie, bo to nie jest tak, że doświadczymy raz dotyku miłości Bożej i potem już nam starcza na lata. To jest w zasadzie nasz chleb, powinien być nasz chleb powszedni, że w relacji z Bogiem doświadczamy przepływu Jego miłości nieustannie i nieustannie mamy objawienie Jego krzyża i nieustannie mamy objawienie Jego przebaczenia, Jego miłości każdego dnia. To jest możliwe, zapewniam was, przeżywać to codziennie. I potem, gdy tak przebaczę, to objawienie chodzi, jest nam dane, my w nim zaczynamy chodzić, nagle okazuje się, że chodzimy w Bożej miłości. Nagle okazuje się, że chodzimy w Bożym panowaniu. Bóg panuje nad naszą duszą. Nagle okazuje się, że na tym polega nowe życie. Jeżeli mówisz o sobie, że jesteś nowym stworzeniem, a nie przebaczyłeś komuś czyichś win, błędów, długów, nie jesteś nowym stworzeniem. Albo nie rozumiesz, co to znaczy być nowym stworzeniem. Ponieważ nowe stworzenie zasadza się na tym, co Chrystus dokonał. Tak naprawdę jesteśmy nowym stworzeniem w Nim. A w Nim jest doskonała miłość i doskonałe przebaczenie. No ale ja nie jestem doskonały, ktoś powie. Jesteś w Twoim duchu. Ponieważ zostałeś stworzony w swoim wewnętrznym człowieku na nowo. Na obraz i podobieństwo Chrystusa. Dlatego Jan w swoim pierwszym liście napisał, bo jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Ktoś może powiedzieć, no ale przecież widzę, no, czuję w sobie niezadowolenie. Czy ja ciągle pamiętam, co ta kobieta mi tam zrobiła kiedyś? Okej, ty sięgasz w tym momencie do cielesności, do cielesnej natury człowieka. I swoją duszą, swoim umysłem sięgasz do tej ciemnej strony życia ludzkiego czy ludzkiej egzystencji. Ale gdy zostałeś narodzony na nowo, to zostałeś zrodzony po to, żeby przejść na jasną stronę swojej natury. Nie mieszać z filozofią Jedi. Tak? To idzie o to, że to ty wybierasz, po której stronie jesteś. To ty mówisz, jestem nowym stworzeniem. Czyli jakim? Jak Jezus. Czyli co, mam miłość? Tak. A co Biblia mówi, Rzymian 5:5? A miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Czyli gdzie ta miłość jest? W nas. Jakim sposobem? Przez Ducha Świętego. Czyli ją mam, no masz. To czemu jej nie czuję? Bo po nią nie sięgasz. Weź ją. Gdy zostałeś zrodzony na nowo, zostałeś zrodzony na obraz Chrystusa i w Nim mamy pełnię. Dlatego Paweł w swoim liście do Kolosan napisał, i macie pełnię w Nim. A Jan w Ewangelii Jana napisał, i z Jego pełni możemy brać teraz łaskę za łaską. Wiecie tak, codziennie, dużo, brać z Jego pełni, nie z siebie. Ty nic nie masz, ty jesteś zero, spłukany. On ma wszystko. Gdy jesteś w Nim, masz wszystko. Więc możesz wziąć miłość za miłością, dotyk za dotykiem Bożym. Ciągle i skąd to bierzesz? Ja tak pokazuję, że z nieba, ale tak naprawdę bierzesz to ze swojego wnętrza. Tutaj zamieszkał Duch Święty, w tobie. Stąd potrzebujemy, moi drodzy, relacji z Duchem Świętym, aby Jego rzeki wody żywej wytryskiwały w naszym wnętrzu, tak jak Jezus powiedział, tak? Z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej i gdy płyną te rzeki wody żywej, to jest rzeka łaski, rzeka Ducha Świętego, która gdy wytryskuje, zaczyna zmieniać nasz sposób myślenia. I jako nowe stworzenie zaczynamy kochać nieprzyjaciół naszych, przebaczać tym, którzy wyrządzili nam winę, bo ta rzeka zmienia nas od środka. Czy to jest do zrobienia? No patrzę tak po waszych minach, powaga na waszych twarzach widnieje. To mam dla was dobrą nowinę. To jest w ogóle wszystko dla ludzi. To jest dla nas. Obróć się do kogoś i powiedz, to jest dla mnie. Ja to biorę. Przebaczenie, łaskę za łaską. Co tam sobie chcecie? No dzisiaj mówimy akurat o odpuszczeniu grzechów, tak? To jest niesamowite, moi drodzy. To religia, martwa religia wcisnęła wam do głowy, że nie, kochany, ty to już w ogóle na straty jesteś spisany. Miłość, jaka miłość? Człowieku, ty wiesz, co trzeba zrobić, żeby mieć Bożą miłość? Czy ty wiesz, co trzeba zrobić, żeby ta Boża doskonałość stała się twoim udziałem? Wszystko, co trzeba zrobić, to przyjąć przez wiarę, że tak jest. Przemienić swój umysł. Zacząć myśleć kategoriami Nowego Testamentu. Nowego Testamentu. I to jest niesamowite. Im więcej patrzymy na Chrystusa, im więcej patrzymy na Jego dzieło krzyża, im więcej myślimy o Jego zmartwychwstaniu, jak to się ma do mnie, co On tak naprawdę dokonał, tym więcej karmimy się, i to jest odwołanie do kazania sprzed tygodnia, tym więcej karmimy się tym chlebem życia i rozumiemy, aha, czyli to wszystko jest moje. Ja mogę teraz to uruchomić, to jest we mnie. Jezus po to mnie odrodził w moim wnętrzu, żebym stał się taki jak On na tym świecie. Żebym był świadkiem Jezusa. To jest niesamowite. Na pytanie, po co mamy przyjmować przebaczenie i po co mamy przebaczać wrogom, odpowiedź również brzmi tak, oprócz tego, co powiedzieliśmy dotychczas, aby być świadkami Królestwa Bożego na ziemi. Bo Królestwo Boże opiera się na miłości. I po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli nienawiść mieć będziecie. Dokładnie. Jeśli będziecie pamiętać. Przebaczamy, ale pamiętamy. Tak? Niektórzy tak mówią. Ci od Katynia. Pamiętamy, przebaczamy, ale pamiętamy. Pamiętamy. I jeszcze spłacicie te długi. Uuu, kochani. Nie. O to właśnie chodzi. Nowy człowiek funkcjonuje na całkiem nowych zasadach. Uczniami Boże Jezusa są ci, którzy mają miłość. To jest Królestwo Boże. I teraz, gdy chodzimy, ludzie dookoła nas potrzebują miłości. Ludzie będą cię ranić. Przepraszam, że tak, kurczę, było tak fajnie i teraz jest tak kiepsko. No. Ludzie będą cię ranić. Nastaw się na to. Ludzie będą cię zawodzić. Ludzie okażą się fatalni. Ludzie okażą się czasami kompletnie nielogiczni. Brak logiki nazwany jest głupotą, tak? Więc będą głupcami. Czasami będziesz patrzył i nie będziesz wierzył, jak można zrobić coś takiego, co oni... Co ty kopie robisz w ogóle, ja cię, no? Mówisz, starasz się, prowadzisz, inwestujesz, a on potem odwróci się do ciebie i zrobi całkiem coś przeciwnego. Jak to jest możliwe? Wiecie, ile razy pastor musi doświadczać takich frustracji? Głosisz, a na koniec ktoś robi dokładnie coś innego, niż ty głosiłeś. Wszyscy sobie, kurczę, po co ja w ogóle gadam? Jezus kiedyś powiedział, i po co ja w ogóle do was mówię? Dokładnie tak jest. Nastawmy się na to. Tydzień temu powiedzieliśmy sobie, karmi mnie nie to, co jest na zewnątrz, tylko to, co jest wewnątrz mnie. A wewnątrz nas jest Chrystus, On jest chlebem. Karmi mnie ten, który jest wewnątrz mnie. Im więcej będziemy karmieni Chrystusem, tym mniej będziemy ranieni przez ludzi na zewnątrz. Ja wam teraz daję fantastyczną radę. Wiecie, co ja wam teraz robię? Ja teraz zakładam na was zbroję, żebyście byli odporni. Jak będą was kopać, zawodzić, ranić, chlastać, żebyście byli odporni. No gdzie macie taki dobry kościół, jak nie tutaj, no? Naprawdę, moi drodzy, to jest niebywałe, co Jezus dla nas robi. I teraz ludzie będą cię zawodzić, ale ty masz być nieustannie uczniem Jezusa. To jest trudne, to jest bolesne, ale to nic. Im więcej karmisz się Jezusem, tym bardziej jesteś skory do przebaczenia, bo dotyk Jego miłości powoduje, że jesteś gotowy na przebaczenie. Jesteś gotowy na odpuszczenie. Dlatego, gdy modlimy się słowami i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, tak naprawdę mówimy, Panie, naucz mnie więcej siebie, naucz mnie chodzić Twoimi drogami, uczyń mnie takim, jakim jesteś Ty. Daj mi dotyk swojej miłości, abym go odczuwał każdego dnia. To jest przepiękne. I gdy ludzie zobaczą Ciebie takiego, powiedzą, coś jest na rzeczy. Ten gość mówi i robi tak, jak mówi. To jest ciekawe. To jest zdrowie. To jest nasze zdrowie.